z biznesu do słuchania.
Pewnie największą zmianą w naszym życiu jest przejście pracy na tryb zdalny. Biuro zamieniliśmy na salon, kuchnię, czasem sypialnię, jak kto woli. Podobnie jest ze szkołą. Przyznam, że ja nie potrafię sobie wyobrazić, że liceum czy studia spędzam przed monitorem. Moja redakcyjna koleżanka powiedziała któregoś dnia, że ta zdalna szkoła to żart, że widzi po dziecku, że się niewiele nauczyło i że lepiej tak naprawdę byłoby powtórzyć ten rok nauki. Dorota Fiet, dyrektor Bednarskiej Szkoły Realnej, opowie nam, jak w pandemicznej szkole radzą sobie uczniowie i nauczyciele. Na początek zapytałem o to, czy pandemia naprawdę mocno zmieniła szkołę.
Zmieniła się radykalnie. Przede wszystkim rozmawia pan z dyrektorką szkoły społecznej, niedużej, która się nazywa Realna i która została założona 6 lat temu właśnie po to, żeby była realna, to znaczy też ta realność to była kwestia bardzo silnej społeczności, która bardzo ze sobą współpracuje, współdziała, dużo jest w szkole, spędza ze sobą dużo czasu i wyjątkowość naszej szkoły miała polegać na tym, że mnóstwo rzeczy robi się w działaniu, w doświadczaniu, w byciu razem. W związku z tym też tą naszą szkołę pandemia dotknęła niezwykle z tego właśnie powodu, że te założenia szkoły zostały mocno podcięte, ponieważ musimy się nie spotykać, przynajmniej nie tak intensywnie i próbować współdziałać inaczej, a poprzez pracę online jest to niezwykle utrudnione. W związku z tym stanęliśmy przed wyzwaniem ogromnym. Oczywiście też dzięki temu, że jesteśmy szkołą małą, że jesteśmy szkołą, która przedtem nauczyła się ze sobą rozmawiać na wszystkich możliwych płaszczyznach i między wszystkimi ludźmi. Myślę, że poradziliśmy sobie ostatecznie lepiej, ale uważamy, że szkoła skutecznie uczy i skutecznie wychowuje, wykształca różne umiejętności i wiedzę wbija do głów właśnie z powodu bycia razem, to znaczy, że szkoła czerpie z relacji. I jeśli się ich pozbywamy lub przynajmniej sobie ograniczamy poprzez bycie tylko na ekranie, to nie ma co się łudzić, że to się nie dzieje i nie ma co się oszukiwać, że wszystko jest okej.
No właśnie, w tych rozmowach o szkołach bardzo w tej pierwszej fazie, szczególnie pandemii, wszystko zostało sprowadzone do tego, czy jest odpowiednia liczba komputerów, czy wszyscy mają internet, czy nauczyciele się nauczą obsługiwać platformę, czy uczniowie będą słuchali takich lekcji i tak dalej, ale myślę, że to chyba ta technologia to jest najmniejszy problem tej całej przeniesieniu szkoły do online.
Ta technologia jest bardzo istotna i też rzeczywiście te pierwsze miesiące, bo to już dzisiaj jest w ogóle rocznica, rozmawiamy w rocznicę tego, co się stało, czyli zamknięcia szkół z małymi przerwami. I rzeczywiście ten początek to było tak, że myśmy się skupili na skutecznej komunikacji, przede wszystkim na tym, że przed nami stanęły zupełnie nowe narzędzia. Niektórzy z naszych nauczycieli już ich używali od lat i byli w tym bardzo dobrzy, a niektórzy, choćby ja, mieli do tego organiczny wstręt i w ogóle się nie chcieli rozwijać w tym kierunku. Ja jestem biologiem i lubię siedzieć w lesie i prowadzić zajęcia terenowe, więc na sobie mogłam sprawdzić, jak to jest jednak się zmusić do tego, żeby się przełamać i chwycić za te narzędzia. Więc na pewno był taki okres tych pierwszych miesięcy zeszłorocznych, marzec, kwiecień, maj, kiedy po prostu uczyliśmy się, próbowaliśmy, niektórych trzeba było przekonywać, że po prostu muszą to zrobić. Więc była bardzo silna praca nad jednak no, takim oporem, czy to jest konieczne, czy naprawdę musimy. Trzeba było poświęcić też mnóstwo czasu na to, żeby się nauczyć, czyli poświęcić mnóstwo czasu oprócz tego, że po prostu z kopyta następnego dnia po zamknięciu ruszyliśmy ze zdalną szkołą, po prostu z dnia na dzień. Więc postawiony cały dział IT na nogi, kwestia rozpoznania sprzętu, akurat nasza szkoła z tego powodu, że uczy bardzo dużo informatyki, od początku tak było, była bardzo dobrze wyposażona i wszyscy nasi uczniowie są uprzywilejowani, mają laptopy, mają dostęp do sprzętu, ale jednocześnie było też tak, że jeśli ktoś tego sprzętu nie miał, czyli uczeń albo nauczyciel, to dostawał go do wypożyczenia ze szkoły. I oczywiście też z tego powodu musieliśmy zainwestować sporo pieniędzy w sprzęt, ale wyjściowo byliśmy nieźle wyposażeni. Od początku też stworzyliśmy stanowiska pracy w szkole do tego, że można było przyjechać i z niej pracować i sporo uczniów i nauczycieli z tego też korzysta. Więc to była taka silna inwestycja. No nieskończona liczba godzin w szkoleń takich, że albo wykształceni ludzie z działu IT szkoli i nauczycieli, albo taka, że uruchomiliśmy gigantyczną samopomoc, czyli rzeczywiście serdeczne dzielenie się, prowadzenie warsztatów po prostu przez nauczycieli. Anglista, który świetnie już robił to wcześniej, zbierał grupę nauczycieli, pokazywał im, jak się to robi. Polonistka, która umiała dzielić arkusze, uruchamiać prezentacje i filmy i robić lekcje interaktywne, natychmiast się w to włączyła, w związku z tym też było takie nastawienie, że się nikt niczego nie wstydzi, a kto umie, ten pomaga innym. Z tym, że tak jak mówię, w silnej, wzgranej społeczności przedtem mocno dogadanej. Niekoniecznie tak musi być we wszystkich dużych szkołach. No to tak odpowiedziałam panu na tą pierwszą część pytania.
Słucham koleżanek w redakcji Pulsu Biznesu, które są mamami i one, szczególnie tutaj jeśli mówimy o wieku nauczania w podstawówce, sugerują, że ten rok takiej zdalnej szkoły no, był rokiem straconym. One tak oceniają, dlaczego się ich dzieciaki nauczyły no, niezbyt wysoko. To jest rzeczywiście problem, że ten rok zdalnej szkoły odbije się na poziomie wiedzy wyniesionej ze szkoły?
Ja pracuję w liceum. Miałam rozmowy z licealistami, na przykład świetnymi uczniami, którzy bardzo obsunęli się w nauce, nie zaliczyli semestru i pytam się, hej, przecież taki byłeś świetny z matematyki i z fizyki, tu masz niezaliczone, co się w ogóle z tobą dzieje? I taki mój bardzo dobry uczeń mówi, teraz mówi mi to no, miesiąc temu, czyli już prawie po roku zdalnej szkoły, wie pani Doroto, cały czas miałem wrażenie, że to się zaraz skończy i że ja się wtedy wezmę do roboty. I myślę, że bardzo wiele osób i też tych właśnie nawet nauczycieli, którzy mieli jakiś opór z oswajaniem nowych technologii, ja też miałam to przez 2 miesiące zeszłego roku, miało takie przeczucie, no nie będę się za to zabierać, to się zaraz skończy i wszystko będzie tak jak dawniej. I dziś miałam rozmowę z kimś i powiedziałam, słuchajcie, musimy po prostu przyjąć do wiadomości to, że tak jest i my musimy się rozwijać w ramach tego, co my teraz mamy. I cieszyć się z tego, czego się uczymy teraz w takich warunkach. I myślę, że to też bardzo chodzi o to, o taką psychologiczną akceptację, że jest jak jest, że nie widać światełka w tunelu i żeby się przestawić nie na narzekanie, o Boże, dzieci rok nie chodziły do szkoły, chodziły do innej szkoły życia, takiej szkoły, jaką zadały te warunki. Gdybyśmy też przestawili ten sposób myślenia na to, jakie korzyści są z takiej szkoły, co my wynosimy z tego, albo też, żeby nie popadać, dzisiaj przed sekundą miałam zebranie z nauczycielami, będzie ciąg dalszy, zebranie online oczywiście, o tym, jak radykalnie przestawić te wiosenne miesiące szkoły na taką, w której wszyscy czują, że się czegoś uczą, że nie czekają na zmiany, nie czekają na to, że się coś poprawi, tylko jak dziś mieć satysfakcję z tego, co się dzieje dzisiaj. To jest potrzeba jakaś taka bardzo poważna, psychologiczna i poznawcza.
Po tym roku już naszej walki z pandemią. Jak pani ocenia te metody właśnie, te zamykanie szkół, potem czasowe otwieranie, następnie znowu zamykanie, to było słuszne, dobre czy niedobre, nie trzeba było tego robić?
Mnóstwo rzeczy nie trzeba było robić, albo trzeba było robić inaczej. Przede wszystkim nauczyciele w Polsce nie są grupą powszechnie szanowaną. Od czasu strajku nauczycieli ten społeczny odbiór tego zawodu troszeczkę się poprawił i zauważono, że zawód nauczyciela jest ważny. Teraz myślę, w pandemii też się okazało, czym jest ten zawód nauczyciela, tym bardziej, że rodzice zaczęli widzieć tego nauczyciela w akcji, więc oczywiście jednym to pomogło, jednym to zaszkodziło, ale i dobrze, bo się obnażyły różne deficyty, które też nie podlegały jakiejś ocenie czy kontroli rodziców. Ale no oczywiście nie zostaliśmy potraktowani z szacunkiem. Przede wszystkim zostaliśmy potraktowani w sposób instrumentalny. Bez przerwy przesyła nam się, a wręcz teraz codziennie, akurat teraz prawie szczepień, ankiety do wypełniania. Pamiętam te ankiety sprzed roku z kuratorium. Kuriozalne ankiety. Ilu uczniów jest, ilu nie ma. Wpisz, zaznacz, wypełnił. I mam wrażenie, że wszystkie te ankiety nie służyły temu, żeby poprawiać jakiś dobrostan, tylko żeby ktoś rozliczał się z jakichś rubryczek. Ale czy coś z tych rubryczek wynika? Ja codziennie wypełniam ankietę, w której wpisuję, ilu moich nauczycieli jest zaszczepionych i codziennie wpisuję tam 0, ponieważ nie ma technicznej możliwości zaszczepienia się w naszej dzielnicy. I czy coś wynika z tego, że ja wpisuję tam 0? Nie, następnego dnia nie dzwoni do mnie punkt szczepień, że ktoś mi coś załatwia, tylko nasz sekretariat wyzwania samodzielnie po wszystkich punktach szczepień i przed chwilą udało się upchnąć 17 nauczycieli w jakimś odległym szpitalu, wyłącznie z powodu aktywności naszej sekretarki. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, że te różne działania są pozorne, fikcyjne i że byłoby lepiej oddać mnóstwo rzeczy w ręce dyrektorów, w ręce tych społeczności, które są w stanie, jak partyzanci na wojnie, sami w małej grupie zebrać się, zorganizować i postanowić różne rzeczy. A tak się stwarza fikcję jakiegoś centralnego sterowania sytuacją, które na wojnie nie działa.
A mówiła o tym Dorota Fiet, dyrektorka Bendarskiej Szkoły Realnej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.